Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju. Chciałem pana zapytać o coś, bo pana pytam.
No proszę bardzo.
O Unię pana pytam. Po co pan chce być w Unii? To mi pan powiedział, że pan chce być w grupie elitarnej, która należy do Unii. Dobra. I gadaliśmy też o dotacjach. I pan mi powiedział i upiera się przy tym, że Unia daje więcej niż od nas bierze.
Tak.
No to ja już się tego nawet trzymam się tej teorii teraz. Zakładam, że pan wie lepiej ode mnie, czyli Unia daje nam więcej niż bierze. No i teraz o tym porozmawiajmy, może mnie pan jakoś objaśni, może ja będę wielkim zwolennikiem Unii za chwilę. Skoro Unia daje nam więcej niż bierze, to pytanie, po co w ogóle bierze? Niech mi pan powie, czy nie mogą tej różnicy przysłać wyłącznie. Bo to głupio, biorą ode mnie 100 zł, a potem oddają 150. To ja bym wolał, żeby po prostu 50 zł niech przyślą. A bez to wyciągania tej stówki wcześniej.
No to według pana to mogłoby tak być, ale rzecz polega na tym, tak mi się wydaje, ja nie jestem jakimś księgowym unijnym, że ustaliliśmy, że nasza składka do Unii Europejskiej będzie wynosić tyle i tyle. Później te pieniądze, które my wpłacamy, kiedyś Wielka Brytania wpłacała, teraz już nie wpłaca, ale Francja, Niemcy, dzieli się, proszę pana, według jakiegoś tam algorytmu na te wszystkie kraje, które należą do Unii Europejskiej, przeznaczone na różne cele. I wtedy, proszę pana, korzystamy z tego, że dostajemy więcej niż płaciliśmy.
No dobra. Ale ponieważ z góry wiadomo, ile mamy wpłacić, bo jak pan powiedział, to ustalono wcześniej, to czy nie można by tych rachunków zrobić bez przelewu? Bo wiadomo, ile się należy Unii od Polski. I potem się ustala, ile Polska powinna dostać. Z mojego portfela teraz i z pańskiego wyciągają po 100 zł, a potem dają 150, tylko nie odsyłają do mnie tych 150 zł. Bo pan twierdzi, że my coś na tej Unii zarabiamy. To nie do mnie wraca. Otóż 50 zł dostaje urzędas za koszty wyciągania stówki ode mnie. 50 zł zgarnie niemiecka firma na super drogi, remont boiska w Pcimie Dolnym i inne takie rzeczy. No bo jak Unia daje pieniądze, to też warunki stawia, kto ma różne rzeczy robić. I 50 zł z tego skapnie Biedroniowi jako dotacja do jego wartości wiosny i do czego tam jeszcze. Zamiast, proszę pana, w taki sposób robić te interesy, że Rudnikowi zabiorą stówkę, a potem 150 wraca, ale nic do nas nie trafia, to ja bym poprosił 50 zł dla Rudnika, które się od Unii należy, i 50 zł dla Cejrowskiego, które się od Unii należy bezpośrednio od razu.
Patrzenie na wprost, ja sądzę, proszę pana, że te pieniądze, jak mówimy o tych przesyłach, to one są też wirtualne i w praktyce to jest tak, że mamy zapłacić tam 100, dostaniemy 200, czyli to 100 do nas przychodzi, a tego 100 nie wysyłamy. Tak to chyba wygląda, wie pan.
Ale proszę pana, bo co to jest, że ja mam jakiś pożytek z Unii? Mnie zabierają stówkę, a potem 150 zł Biedroń dostaje.
Jeździ pan po Polsce? Jeździ pan, panie Wojciechu,
jeżdżę.
Jak pan jest tutaj. Ta. Widzi pan, ile za naszych czasów w Unii Europejskiej zostało wybudowane, czego nie było przedtem?
Widzę też, ile zauważył to kosztowało. Pan? Gdybyśmy budowali sami bez dotacji, byłoby dużo lepszej jakości i tańsze. Bo nie musielibyśmy na przykład, żeby basen w Koszalinie powstał, czy tam, jak to się nazywa, aquapark, to Unia wymusza, że muszą być odpowiednie szyby i plastiki. I w taki sposób sprytny wymusza, że okazuje się, że te plastiki i szyby to robią wyłącznie w Niemczech. I musimy kupić drogie szyby niemieckie, bo oni tam wymusili. A my moglibyśmy sobie polskie szyby zainstalować i bylibyśmy zadowoleni. I byłoby taniej, proszę pana, niż za unijne.
Nie dogadamy się. Przecież pan w Stanach, panie Wojciechu, często bywa, jest pan i tak dalej. Wie pan, że Stany Zjednoczone, no to sama nazwa mówi, zjednoczone, prawda? Czyli Unia, rządy federalne,
federacja,
rządy stanowe.
Federacja, a nie Unia.
No więc właśnie, gdyby nie te Stany Zjednoczone, to kiepsko by było, jakby pan miał przekraczać 50 granic, jeżdżąc po kontynencie,
no dlaczego?
Prawda?
No jak jadę do Ameryki Południowej, to w Ameryce Środkowej przekraczam 12 granic, zanim do Panamy dojadę i w ogóle mi to nie przeszkadza. To jest urok podróżowania.
No, chciałem powiedzieć, że niektórymi sprawami zajmuje się rząd, tak to w cudzysłowie mówię, Stanów Zjednoczonych całych, a niektórymi sprawami zajmują się Stany same.
Tak.
I podobnie jest w Unii Europejskiej. Niektóre rzeczy leżą w gestii Unii Europejskiej.
Ale mi o tylko o pieniądze dzisiaj chodziło, że po co wysyłamy 100 zł, a oni 150 nam potem się chwalą, że nam dali 150. W tych 150 była nasza stówka. Dajcie samo 50 i bezpośrednio podzielcie na głowy Polaków. Bez tego tam, że akwapark nam fundujecie. A gdzieś mam akwapark? Ja chcę dostać 50 zł bezpośrednio i Rudnik drugie. I sami sobie wydamy. Na tym polega własność, że sami wydamy. I być może zdecydujemy zrobić akwaparki, ale sami zdecydujemy, a nie jakiś tam, proszę pana, Breżniew z Brukseli decyduje za nas.
A my byśmy przeznaczali, panie Wojciechu, te 50 zł, o których pan mówi, na przykład na nasze spotkania towarzyskie, a nie na przykład na drogi czy na basen.
No właśnie, no ale to jest nasz wybór, tutaj, powinien być, czy kupujemy piwo z polskiego browaru, czy stawiamy autostradę.
Zbulwersowała pana sprawa pani, która była oskarżona i skazana w aferze Amber Gold.
Tak.
A to może pan opowie, no bo jak to pana tak denerwuje?
No, denerwuje mnie, proszę pana, bo afera Amber Gold, to tam jeszcze piąte przez dziesiąte, sporo osób pamięta. I teraz prokuratura w Łodzi jest zaskoczona decyzją sądu, który uchylił tymczasowe aresztowanie Katarzyny P., która zakładała Amber Gold z mężem swoim. I kobieta ta opuściła areszt, w którym przebywała od początku 2013 roku. Opuściła, by móc opiekować się kilkuletnim synem. No to w zasadzie humanitarne, bo jak od 2013 była zapuszkowana, ma małe dziecko, a nie jest to morderca wielokrotny, tylko oszustka finansowa, podejrzana w dodatku, bo jeszcze wyroków nie ma prawomocnych. No to ze względu na dobro dziecka ja w zasadzie się zgadzam z tym, żeby ją wypuścić i żeby była pod nadzorem, a nie w więzieniu, bo to dla dziecka niedobre. I teraz tylko skąd to dziecko? Jak ona od 2013 siedziała, to mnie zbulwersowała taka informacja. Otóż ona zaszła w ciążę i urodziła dziecko za kratami, a zaszła w ciążę nie ze swoim mężem, który też jest za kratami. W zasadzie mogliby się spotykać tam za tymi kratami. Mogliby nawet mieć wspólną celę za tymi kratami. Otóż ona z pracownikiem więziennictwa zrobiła to dziecko. Ojcem dziecka jest jeden z funkcjonariuszy służby więziennej. I to mnie zbulwersowało, że do takich rzeczy służba więzienna dopuszcza. Pan jesteś ze Sztumu, tam ciurma. Niech mi pan wytłumaczy, czy ten pracownik nie powinien natychmiast wylecieć z roboty za gwałt na kobiecie za kratkami.
Tutaj jest kilka spraw do wyjaśnienia. Oczywiście ja ze Sztumu od urodzenia codziennie widziałem więzienie, kiedyś nazywane centralnym więzieniem. W Sztumie było centralne więzienie. No i proszę pana, wokół tego więzienia w tym małym Sztumie toczyło się życie. Tam był potężny taki ośrodek kultury, świetlica, filmy nam wyświetlali ci skazani, którzy tam byli, jakieś kółka zainteresowań były, proszę pana, modelarnie i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie bliski związek, a co no, 3/4 moich kolegów, to ich rodzice, ojcowie pracowali w tym centralnym więzieniu. No i teraz do tej sprawy.
Ale jak to możliwe, że funkcjonariusz, czyli na służbie on był, kiedy wchodzi do więzienia, to jest w godzinach pracy. I on w godzinach pracy posuwa pacjentkę. No jak to inaczej określić?
Panie Wojciechu, no tak, to brzydkie określenie, ale musimy wyjaśnić jedną sprawę. Ta pani rzeczywiście wraz z mężem dopuścili się strasznych oszustw. Rujnowali kilka tysięcy osób, które im zaufały. No i pierwszy wyrok zapadł, to 12,5 roku więzienia dostała ta pani Katarzyna P., a jej mąż Marcin P. 15 lat więzienia. Tamten wyrok biegnie, odsiadka tej kary, ale toczą się jeszcze inne sprawy i ta pani czeka na wyrok w tych innych sprawach. Już 8 lat czekała, to jedna sprawa. Po drugie, panie Wojciechu, rzeczywiście doszło do karygodnej sprawy, bo jeżeli się siedzi w areszcie śledczym, a ta pani siedziała w areszcie, jeden wyrok otrzymała, proszę pana, czekała na drugi i siedziała w areszcie śledczym. Areszt śledczy mężczyźni i kobiety. No, ale to pal sześć, bo jeżeli chodzi o zakłady karne, w naszym kraju jest kilka zakładów karnych, gdzie kobiety, są tylko kobiety. Na przykład w Grudziądzu jest taki zakład karny. A jeżeli jest zakład karny, gdzie mogą być kobiety i mężczyźni, to są oddzieleni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tego strażnika, to rzeczywiście karygodne bardzo i tenże człowiek, proszę pana, który rozkochał w sobie chyba tę panią, Tomasz R., funkcjonariusz służby więziennej i wychowawca na oddziale, gdzie była osadzona ta pani, stracił pracę w tym więzieniu w 2016 roku, stanął przed sądem w roli oskarżonego. Prokuratura oskarżyła go o nadużycie stopnia zależności wynikającego ze stanowiska i tak dalej, i tak dalej. Dostał wyrok, zgodził się na ten wyrok, no dostał, proszę pana, rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Oprócz tego zapłacił 5000 zł grzywny. No i tam było zamieszanych jeszcze wielu pracowników, w skrócie mówiąc...
No więc właśnie chciałem mówić o tym, że to nie da się zrobić w więzieniu czegoś takiego, że w damskim więzieniu facet się pojawia, wychowawca, no tam uczy ich grać w szachy, w porządku, ale potem musieli przejść do jakiejś pakamery z mopami albo do celi, jeżeli ona miała jedynkę. Albo może robili to w trójce. Nie wiem, co tam się działo, proszę pana, w tym więzieniu.
No, sprawa jest straszna. Oczywiście ten facet, no to co to za wyrok? Rok w zawieszeniu na 5 lat. I teraz tak, tym dzieckiem, które się urodziło z tego związku, opiekowała się babcia. No i ta pani pod pretekstem tego, że powinna się opiekować tym dzieckiem, została zwolniona z tego aresztu. A pytanie jest takie, no jeżeli ten pracownik służby więziennej, taki był, proszę pana, wspaniały, kochliwy, Tomasz R., to dlaczego on się nie opiekuje tym dzieckiem i co mają myśleć o sprawie ludzie? No ja rozumiem, pan na początku powiedział, opieka nad dzieckiem, humanitaryzm, ale ci ludzie mówią, ja mam gdzieś ten humanitaryzm, jak ta pani okradła mnie z oszczędności mojego życia, prawda?
Proszę pana, ja nie chcę słuchać już tych, nie chcę słuchać, wiem, że teraz rozjuszę połowę naszych słuchaczy, to, ale pana będą za to kochać. Nie chcę słuchać więcej gadek głupich o tym, że ktoś kogoś okradł. Otóż uwaga, było napisane na drzwiach Amber Gold i były tam dawane takie procenty, które były w tamtym czasie nigdzie indziej nie dawane i niemożliwe. Człowiek, który wchodzi, ma na drzwiach napisane Amber Gold, no to wie, że za swoje złoto dostanie bursztyny. Za 2 deko złota dostanie 2 deko bursztynu na końcu. Chyba, że się załapie na oszustwo, na piramidę. Wiadomo było, że to jest oszustwo od początku. No jeżeli pan i do innego banku idzie i dają panu 2%, a w tym panu dają 23, no to musi się pan zorientować, że gdzieś kradną albo oszukują i być może panu się uda okraść innych w piramidzie finansowej, bo się pan załapał na początku. Ale być może pan trafi na taki moment, kiedy piramida się rozsypuje i pan straci. Więc ja już tych płaczów, że oszukali mnie, nie chcę słuchać więcej, bo ludzie wchodzili w nieczystą grę, a na drzwiach było uczciwie napisane. Złoto z bursztynów zrobione. Amber Gold. To nie jest prawdziwe złoto. Na drzwiach było napisane. Oszustwo.
Mówi pan o naiwności i o takiej chęci szybkiego zysku, no takiego powiedzmy sobie szemranego.
No właśnie, poddali się tej chęci. W szemrany interes, to niech się nie dziwi, że go oszemrali potem.
No tak, ale jak już zostało, jak już to się stało, panie Wojciechu, 32 miliony odszkodowania, które mają zapłacić ta pani i jej mąż osobom poszkodowanym, no to tragedii ludzkich jest wiele, no to może ludziom
jest.
Można wybaczyć tę chęć zysku, proszę pana, szybkiego i to, że się tak nadziali. A oni, ci ludzie patrzyli, jak ta firma się rozwijała, ta Amber Gold, i jak tam jakieś linie lotnicze, które prawie za darmo woziły, jak, o tu też woda na pana młyn, różni ważni ludzie ciągnęli samolot na lotnisku i to było takie fajne, że ta linia została otwarta, więc ludzie uwierzyli, proszę pana, no. Uwierzyli i się nadziali. I teraz ta pani...
No i się nadziali i są dorośli i to jest ich odpowiedzialność. Ale ja tu patrzę na tę sprawę trochę inaczej. To chciałbym przesunąć nasze zainteresowanie z tych emocjonalnych wzburzeń w inne miejsce. Otóż kobieta jest tymczasowo aresztowana od 2013 roku. Jest skazana wprawdzie na 12,5 roku więzienia, ale nieprawomocnie skazana. A chcielibyśmy żyć w kraju, w którym dopóki nie ma prawomocnego wyroku, to zakładamy, że jesteś niewinny, bo nie udało nam się ciebie skazać. W areszcie tymczasowym można kogoś trzymać tyle lat? To mnie się takie państwo nie podoba.
No mnie też.
2 tygodnie. Morderca, podejrzany o to, gwałciciel, podejrzany o to, że będzie coś brzydkiego robił. Mataczył, nie wiem co tam. Atakował kolejne dziewczynki. No to wtedy areszt tymczasowy, ale on powinien być ściśle ograniczony czasowo i za każdym razem jak chcemy przedłużyć, to sędzia powinien to robić i powinniśmy szybko zmierzać do rozprawy, żeby nie trzymać człowieka w tymczasowym areszcie od 2013 roku, to przecież, panie Andrzeju, 8 lat?
Nie, no to jest...
Gdzie jest tymczasowość tego aresztu?
To jest karygodne, panie Wojciechu, i może nie tak długo, ale jest sporo ludzi, którzy siedzą właśnie w tym aresie tymczasowym latami. Sprawy się nie odbywają i to naprawdę jest karygodne, ale z pretensjami powinniśmy się zwrócić do ministra sprawiedliwości.
Nie ulega... Dobra, czyli panu też się nie podoba, nie podoba taka ustawka, że można człowieka w nieskończoność trzymać, w cudzysłowie mówię, no ale no siedzę już 8 lat i nieskończoność polega na tym, że taki osadzony w areszcie tymczasowym a nie wie, czy będzie skazany. Bo rozprawa się jeszcze nie odbyła, trwa jakaś procedura i ja tymczasowo jestem aresztowany. Cały system nie wie, czy on jeszcze będzie skazany, ale go trzymamy w zamknięciu i nie wiemy, jak długo. To jest w nieskończoność. Nie wiem, kiedy wyjdę, nie wiem, a może wyjdę i powiedzą, że jestem niewinny i 8 lat mnie trzymali tutaj w puszce.
No i wtedy może pan walczyć o odszkodowanie, a nie wiadomo, czy pan jedy dostanie. W każdym razie to jest tutaj w tym wszystkim takie bardzo bulwersujące, że pracownik służby więziennej, wielu pracowników służby więziennej zachowało się nie tak, jak trzeba, doprowadzając do takiej strasznej sytuacji.
Otóż ona ma zakaz, po tym jak wyszła z więzienia opiekować się dzieckiem, zakaz kontaktowania się z mężem Marcinem P. Proszę pana, jakżeż sąd może wydać zakaz kontaktowania się z własnym mężem?
No bo jest podejrzany w sprawie, może w tym przypadku może także.
Ale proszę pana, to mnie to się nie podoba, tym bardziej, że oboje są oskarżeni w tej samej sprawie. I jak jestem oskarżony, to mogę kłamać bezkarnie we własnej obronie, bądź mogę odmawiać zeznań na temat członków najbliższej mojej rodziny. To gdyby pańska żona trafiła, to pan może odmówić absolutnie i nie będzie pan karany przez system z tego powodu. No więc jak to jest mąż i żona, to po co jest zakaz kontaktowania się, skoro oni i tak mogą, wolno im, mataczyć, odmówić zeznań, wolno im kłamać i nie będą mieli za to żadnej kary.
O jednym tylko zdążymy, o pieniądzach. Pan wspomniał prawie na początku naszej rozmowy. To ja panu zadam taką zagadkę. Może pan ma jakiś pomysł. Wybory, które się nie odbyły, wiadomo, wydrukowano, proszę pana, karty do głosowania.
Te, co miały być korespondencyjne, o tych pan mówi?
Tak, jakieś tam mieszane i tak dalej. Druk kosztował ponad 70 milionów złotych.
Tak.
Pakiety leżą. 26 milionów 678 620 pakietów poskładanych w 133 393 paczkach. Jedna waży 4,2 kg, pal 6.
Płaci... 560 ton leży. 560 Pytanie moje pierwsze... Po co to leży? To już dawno powinno być zmielone, bo to są nieaktualne karty wyborcze od wyborów, które się nie odbyły. Karty nie zostały rozesłane. Czemu to nie zostało natychmiast zmielone, tylko kosztuje 300 tysięcy za przechowywanie tego niepotrzebnego nikogo
tysięcy.
Papieru?
Panie Wojciechu, ja sobie zadałem trud taki, co można z tym zrobić, proszę pana.
Może najpierw pytanie, dlaczego jakiś urzędnik to trzyma? No wiadomo, że już nie będą potrzebne nigdy, można zmielić, a Sejm niech się dalej
poczta
zajmuje.
Poczta dostała z naszej kieszeni, ale to zostawmy i teraz pomyślałem sobie tak, panie Wojciechu, jeżeli jest ponad 26,5 miliona tych pakietów poskładanych w tych paczkach, to gdyby te 560 ton tego papieru sprzedać na makulaturę do przemielenia, jak pan mówi, no to za kilogram by zapłacono około 20 groszy, bo tak kosztuje makulatura, ale... Gdybyśmy, proszę pana, zrobili coś takiego. Te pakiety ja bym kupił z chęcią na pamiątkę, panie Wojciechu, za 5 albo 10 zł. Pan by nie kupił, żeby to mieć w domu i pokazywać wnukom i innym, jak to kiedyś miało być, a nie było.
No,
taki rarytas, nie sądzi pan?
Oczywiście, żebym zaczął, jak mam coś takiego, to bym robił to, co robią mennice na całym świecie, jak im się źle wydrukuje pieniądz.
No właśnie.
To bardzo często sprzedają jako numizmaty i to są wartościowe rzeczy, znaczek z błędem i tak dalej, to jest towar.
I wie pan co?
Pan mnie to da, ja się tym bardzo szybko zajmę, te 560 ton papieru bardzo szybko obsłużę.
Panie Wojciechu, i sobie pomnożyłem, to proste jest. 26 678 620 pakietów razy 10 zł, tak już za ten pakiet jakbyśmy wzięli, to byśmy zarobili 266 milionów 786 tysięcy.
Tak, ale
czyli...
nie znajdzie pan 26 milionów frajerów.
No nie, ale nawet jak połowę bym z tego wziął, to bym miał ponad 100 milionów, a wydano ponad 70. Jest zysk, panie Wojciechu.
No na, jest, no, na samej makulaturze jest zysk. Nie wiem, po co to trzymają, natomiast oburzają mnie zawsze takie rzeczy i przywołuję wtedy pomysł taki przedwojenny, że po pierwsze za korupcję była kara śmierci przed wojną na urzędniku państwowym. Jak urzędnik państwowy na dobrej państwowej pensji z gwarancją emerytury już ma dobrze, ma różne, nigdy go nie zwolnią. Jest urzędnikiem korpusu państwowego. Jeżeli dopuszcza się korupcji i mu to udowodnimy, złapiemy i tak dalej, to kara śmierci, bo dostałeś najlepszą pracę wysokiego zaufania. Gdyby sędzia korupcji podlegał, też uważam kara śmierci. I tam ma piękny, piękny przedwojenny pomysł, ale jeszcze coś. Otóż osobista odpowiedzialność urzędnika finansowa za złe decyzje. Przywołuję to jako koncepcję i może kiedyś wskoczy. Otóż urzędnik powinien majątkiem własnym odpowiadać za straty, które spowodował. Tego majątku nigdy nie wystarczy, osobistego, ale przynajmniej będziemy mieli takie poczucie, że Edward Gierek zaciągnął długi na 30 miliardów dolarów. Zabieramy mu cały majątek. I jeżeli zarobi coś w późniejszym okresie, to każde jego późniejsze honorarium, wszystko mu zabieramy do końca jego życia, no a resztę pokrywa Skarb Państwa, bo tak się zdarzyło, że to w naszym państwie. I urzędnicy państwowi, którzy spowodowali te głupie drukowanie kart wyborczych, powinni majątkiem własnym odpowiadać za te straty.
Pięknie by było, gdyby tak było, ale tak nie jest. Za tydzień proponuję, byśmy zaczęli naszą rozmowę, ja będę pamiętać o tym, od wydatków, które poniósł Fundusz Sprawiedliwości. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała akurat informacje na ten temat. No i wtedy, proszę pana, będziemy chcieli wsadzić do więzienia tego, kto tym funduszem dysponował. Dzisiaj musimy już kończyć. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Thank you.